Jest godzina 9:03, a my mamy połączenie z Libanem. Abuna, Kazimierz Gajowy jest przy telefonie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dzień dobry.
To proszę opowiedzieć, co w tym Libanie się dzieje? Ledwo pielgrzymi, spółdzielcy wyjechali z Libanu, a tam katastrofa za katastrofą.
Nie, raczej bym powiedział, że pokój króluje w Bejrucie. Jesteśmy wszyscy spokojni, zadowoleni. Powrócił do nas premier, który po prostu przebywał, w cudzysłowie, troszkę pod kluczem w Arabii Saudyjskiej. No, zmienił swoje zdanie, ponieważ będąc tam w Riyadzie, poprzez telewizję złożył niby swoją dymisję. Tutaj przyleciał dokładnie na święto niepodległości 22 właśnie listopada i po wizycie złożonej prezydentowi Michelowi Aounowi, prezydentowi Republiki Libańskiej, po prostu oznajmił, że wstrzymuje swoją dymisję na 15 dni, aby się wyjaśnił najważniejszy problem, jakim jest właśnie Hezbollah. Oczywiście różnie się o tym ugrupowaniu, o tej partii, o tej milicji mówi. Wielu ludzi uważa, że to wszystko, co się zdarzyło w Syrii, a również w Jemenie, po prostu wzmocniło to ugrupowanie, tą partię tych bojowników. Szacuje się na dziesiątki, jak nie setki tysięcy wręcz, niektórzy żartują, rakiet, jakie to ugrupowanie posiada. Jednak ja osobiście, obserwując tą sytuację, uważam, że to jest kolos olbrzymi, ale o glinianych nogach, ponieważ brak mu umocowania legalnego. Jest to po prostu rak na organizmie libańskim i tak dłużej nie może być. Na dodatek wydaje się, że rzeczywiście ma to ugrupowanie wielkie kłopoty, bo staje się nikomu niepotrzebne. W zasadzie w Syrii ogłoszono praktycznie koniec państwa muzułmańskiego, czyli wielkie, wielkie zwycięstwo Bashara el-Assada, który nie chce się z nikim tym zwycięstwem za bardzo dzielić. Z trudem przyznaje pomoc, zwłaszcza Rosji, wiadomo, a natomiast chciałby zapomnieć, że właśnie to ugrupowanie Hezbollah przyczyniło się w wielkim stopniu militarnie do jego zwycięstwa. Oczywiście również i Iranowi nie na rękę teraz za bardzo okazywać wielką przyjaźń z tym w zasadzie jego ugrupowaniem, jakim jest Hezbollah, bo wiadomo, że nie chce ryzykować, żeby znowu mieć embargo, żeby znowu złamać ten układ, jaki aktualnie panuje między Iranem, a zwłaszcza Stanami Zjednoczonymi. Oczywiście tutaj w tej sytuacji nie możemy zapomnieć wczorajszej audiencji osobistej, jaką miał nasz patriarcha, ksiądz kardynał Boutros Psiarraï u papieża Ojca Świętego Franciszka. My tutaj się bardzo cieszymy, że wreszcie z pierwszej ręki, bo właśnie od właśnie takiego hierarchii, jakim jest kardynał ksiądz Psiarra Boutros Raï, żeby przedstawił właśnie papieżowi Ojcu Świętemu tą sytuację, zdał relację z jego wizyty, pierwszej historycznej wizyty hierarchii, na dodatek kardynała w Arabii Saudyjskiej. Na pewno miał co opowiadać, zwłaszcza to, że Liban, jak widzimy, spełnia proroctwo świętego Jana Pawła II. Staje się rzeczywiście tym krajem, więcej niż krajem, przesłaniem, jedyną możliwą platformą na Bliskim Wschodzie dialogu międzyreligijnego, zwłaszcza tego właśnie zderzenia się między chrześcijaństwem a islamem, i że jest to po prostu możliwe. Zaobserwowaliśmy tutaj wszyscy wielki powrót Francji, litościwej takiej matki dla Libanu w historii, właśnie ta interwencja samego prezydenta Macrona, właśnie powrót przed powrotem do Bejrutu, właśnie przejazd przez Paryż, witanie z wielkimi po prostu fanfarami, godnościami właśnie naszego premiera Harirego. Oczywiście tutaj powtarza się od razu, rymuje się z tym powrotem słowo ropa, gaz, bo Mało się o tym na świecie mówi, może mało się nawet wie, że rzeczywiście u wybrzeży, zwłaszcza Libanu, no, odkryto w ostatnich latach olbrzymie zasoby gazu i ropy. Także czasami myśli się, że ten powrót nie jest tak bardzo z miłości, ile z interesu. Choć ja osobiście myślę, że być może jest to też głębsze. Że właśnie może właśnie Francja patrzy na Liban to przez pryzmat Jana Pawła II jako to przesłanie, że trzeba znaleźć inny model społeczeństwa właśnie między wieloreligijnego, wielokulturowego. Wiemy, że system francuski multikulti w ogóle się nie sprawdził. W ogóle spalił na panewce i jest powodem wielu, wielu trudności, jakie ma nie tylko Francja, ale również i cała Europa, cały świat. Dlatego patrząc może na Liban teraz poprzez oczy chociażby prezydenta Francji, może właśnie się widzi ten trzeci model. Ten model właśnie życia razem, nie na zasadzie sztucznego właśnie włożenia wszystkich do jednego worka, jakiejś takiej laickiej wizji świata. Nie, może właśnie nadszedł czas, że trzeba się policzyć również w takich krajach jak Francja i być może każdemu dać jakąś płaszczyznę życia właśnie według swoich zasad, a ta płaszczyzna nie ma prawa ingerencji w płaszczyznę innych ludzi, wierzących czy niewierzących, tak czy inaczej, żeby wszyscy się czuli w swojej ojczyźnie. Takim modelem na pewno jest Francja, na pewno jest Liban.
Tego doświadczyliśmy w Libanie wtedy, kiedy byliśmy i Liban zwiedzaliśmy dzięki naszemu świetnemu przewodnikowi Kazimierzowi Gajowemu, ale teraz seria pytań z prośbą o nierozbudowane odpowiedzi. Po pierwsze, dlaczego w Arabii Saudyjskiej na klucz zamknięto premiera Libanu? Jak to się stało?
No to jest bardzo proste. Po prostu Arabia Saudyjska nie mogła już cierpieć tego, co się działo w Syrii. No dobrze, w Syrii Arabia Saudyjska wszystkie swoje wpływy przegrała z Kretesem, czyli jakaś frustracja. Ale kiedy, przynajmniej według Arabii Saudyjskiej, kiedy rakiety z napisem Hezbollah praktycznie, ja to mówię oczywiście w cudzysłowie, lecą już na jej stolicę, no to tego ścierpieć po prostu nie mogła. I już nie może dłużej funkcjonować, powiedzmy, ten model, że to nie Liban, tylko powiedzmy Hezbollah, jak to było chociażby w wojnie z Izraelem w 2006 roku. Czyli po prostu Arabia Saudyjska powiedziała twardo, my tak dalej nie możemy. Musicie powiedzieć w końcu, albo jesteście z, albo jesteście przeciw. Czyli musicie w takim razie swoje sprawy wewnętrzne tak ułożyć, żebyśmy nie mogli was oskarżać, że to wy nas atakujecie, bo praktycznie tutaj uważaliśmy, że Arabia Saudyjska wręcz, no co prawda teoretycznie, bo jest daleko od nas, ale wypowiedziała wojnę z tego właśnie powodu. I powrót naszego premiera teraz i jego wizyta u prezydenta, no właśnie miała ten charakter, że premier zostawił po prostu no warunki. Dobrze, ja odwołuję swoją, powiedzmy, dymisję na te 15 dni, ale ty, panie prezydencie, musisz te sprawy załatwić. Wszyscy wiemy, że to wszystko dotyczy tylko i wyłącznie Hezbollahu.
No ale jak ma prezydent załatwić sprawę Hezbollahu? Co ma zrobić z Hezbollahem?
No przede wszystkim musi wdrożyć, a przynajmniej zacząć wdrażać postanowienia z bardzo dawnego spotkania takiego ugodowego wszystkich stron libańskich w Taef, właśnie w Arabii Saudyjskiej w roku 89 zeszłego stulecia. A jednym z punktów tej ugody takiej narodowej właśnie tej libańskiej było to, że będą zlikwidowane wszystkie ugrupowania militarne. I w zasadzie zostały wszystkie, powiedzmy, zlikwidowane. Każdy oddał broń, również i ugrupowanie chrześcijańskie, tak zwana milicja chrześcijańska, siły libańskie, oddały wszystko to, co miały i stały się tylko i wyłącznie partią polityczną. Aktualnie również tego po prostu, ja wiem, że to jest wręcz prawie niemożliwe, że wszyscy się zastanawiamy, czy to się w ogóle uda. Czymś takim powinna się stać partia Hezbollahu. Nikt nie neguje, właśnie miejsca dla tej partii, jako partii politycznej, jako ugrupowania społecznego, ale po prostu no, nie militarnego. A jeżeli już może nie od razu do tego punktu, aż żeby dojść właśnie do zbrojenia, ale po prostu dobrze zostańcie, bo wszyscy uważamy, że jeszcze mamy wroga na południu Libanu, że jeszcze nie wszystkie ziemie, bo został jeszcze kawałeczek tak zwanej Mazra Sheba, że to jeszcze też powinno być oddane Libanowi, no to dobrze, ale wróćcie do kraju i tylko i tu wyłącznie zostańcie i broń Boże nie interweniujcie poza granicami Libanu, bo będziemy my jako państwo oskarżeni, jako państwo Liban, że to my interweniujemy i wtedy będziemy też, no w cudzysłowie, dostawać lanie.
I drugie pytanie o jakieś kulisy tej dyplomacji patriarchy i kardynała libańskiego, czyli był w Arabii Saudyjskiej, a potem poleciał do Świętego Piotra, do Stolicy Apostolskiej, żeby być na audiencji u ojca Świętego Franciszka. Co tam się zdarzyło i dlaczego kardynał poleciał do Riadu? Jakie mechanizmy tu zadziałały?
No, przede wszystkim ta wizyta była uzgadniana od ponad roku, czyli to jest wyraźne otwarcie się również ze strony świata muzułmańskiego, a wiemy, że przecież Arabia Saudyjska to poprzez to, że to tam właśnie jest Mekka, że to tam właśnie jest Madina, te miasta historyczne islamskie i tak ważne dla islamu dzisiaj również, czyli jest powiało takim wiatrem otwarcia. Oczywiście to się wszystko, można mówić, przez przypadek, choć w przypadki trudno uwierzyć, zwłaszcza w polityce, no niejako zrealizowało w momencie tego kryzysu, nazwijmy go, premiera libańskiego. I to jest rzeczywiście no, znak czasów, to jest znak czasów, że coś w tej dziedzinie się zadziało. Jest to pierwsza i historyczna i jak na razie jedyna wizyta właśnie hierarchii kościoła i to kościoła katolickiego właśnie w Arabii Saudyjskiej.
Czy kardynał miał na piersi krzyż podczas spotkania w Riadzie?
Nie tylko. Tak jest. Miał krzyż patriarchalny, przepiękny, znany pielgrzymom, bośmy go na wielu obrazach, w wielu miejscach również w patriarchacie oglądali, jak również jeszcze dwie osobistości, dwóch biskupów, którzy towarzyszyli niejako patriarchie, również te krzyże na piersiach mieli. Właśnie chciałem wcześniej dodać, zwłaszcza, że do tej pory do Arabii Saudyjskiej nawet kapłan wyraźnie ubrany na kapłana nie mógł tam przekroczyć żadnej granicy. Nie można było oficjalnie wieść Ewangelii, a już co mowa odprawiać Eucharystię, czy demonstracyjnie mieć duży patriarchalny krzyż na piersi. Także to jest
kardynał był dłużej niż 12 godzin? Nocował też w stolicy Arabii Saudyjskiej?
No, z tego, co przynajmniej ja posiadam wiadomości, tak oczywiście, że spędził również i noc w Arabii Saudyjskiej, po czym wyjechał bezpośrednio do Rzymu. Ale proszę mi dodać bardzo ważny element jeszcze, ponieważ Arabia Saudyjska, żeby po prostu niejako potwierdzić swoją dobrą wolę w tym geście zaproszenia patriarchi do właśnie Arabii Saudyjskiej, oznajmiła, ja ze swoich źródeł wiem, że przygotowuje otwarcie historycznego, odnalezionego kościoła w okolicach właśnie Mekki, jeszcze przedislamskiego, który zostanie właśnie przez Arabię Saudyjską odbudowany i że będzie dostępny dla chrześcijan. Czyli po prostu no, znak czasów nieprzeciętny i trzeba koniecznie. I dlatego też patriarcha nie wracał bezpośrednio do Libanu, ale bezpośrednio udał się do właśnie stolicy apostolskiej. No, to też jest takie potwierdzenie, o czymśmy mówili podczas pielgrzymki. Ta, powiedzmy, charakterystyka katolicka kościoła libańskiego. Od razu skierował swoje kroki do, powiedzielibyśmy cudzysłowie, oczywiście szefa, czyli do tego, który rzeczywiście jest ojcem wszystkich nas chrześcijan, katolików na całym świecie, niezależnie od rytu, właśnie do Ojca Świętego, by mu przekazać to, co najważniejsze, z pierwszej ręki, czyli od źródła, nie poprzez jakieś interpretacje, opinie, oceny, domysły, tylko właśnie bezpośrednio, bo wiemy, że jak to ważne, aby Ojciec Święty, który później niejako instruuje nas wszystkich, jak mamy postępować z uchodźcami, instruuje nas wszystkich, jak mamy, powiedzmy, realizować nasze przekazanie miłości bliźniego względem naszych braci, również niechrześcijan, no żebym był po prostu dobrze poinformowany, tak bym to określił.
O tym też na początku XV wieku mówił Paweł Włodkowicz, o tym, w jaki sposób należy niechrześcijan traktować. Ten wątek geopolityczny, ten wątek dyplomacji chrześcijańskiej, o której Abuna teraz opowiadał, jest takim wątkiem, którego się nie porusza w mediach, a który jest najbardziej nas interesujący, bo to jest coś, z czym jesteśmy najbardziej związani. To było pytanie.
Oczywiście, że tak. To są, potwierdzam całkowicie, że trzeba coraz częściej na ten temat mówić, to wypuklać i właśnie to na pewno nam pomoże w tych naszych, powiedzmy, relacjach również z tym światem niechrześcijańskim.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
No ja pozdrawiam i przesyłam wam dużo, dużo słońca, które dzisiaj króluje właśnie nad Bejrutem.
Temperatura?
Temperatura przepiękna, cudowna, 19 stopni.
Więc serdecznie te 19 stopni pozdrawiamy. Abuna Kazimierz Gajowy był gościem Poranka w Net. Wszystkiego dobrego, jest godzina 9:19.